Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, które zebrało się z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. To także inauguracja obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Prezydent zaznaczył, że chciałby, aby jubileusz był ważnym momentem z punktu widzenia naszej drogi ku nowym czasom i szansą na odbudowanie poczucia wspólnoty. Najwyższy przedstawiciel polskiego państwa zaznaczył, że to także czas ostatecznego odrzucenia niewiary we własną wartość i własne siły.
Odrzućmy wpajany nam od lat fałszywy wstyd dotyczący naszej narodowej historii i tożsamości. Szanowni Państwo, dosyć poczucia zależności, niepewności co do tego, czy możemy podążać własną drogą. Dość wmawiania, że nie stać nas na własne, suwerennie określane cele i aspiracje. Nie tak powinno się kierować polskimi sprawami. Nadeszła pora, by istotną naszego życia politycznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Czas na rzeczową debatę w gronie rodaków. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że to czas na dobre i sprawiedliwe prawo oraz nowocześnie dowodzoną i wyposażoną polską armię. Zaznaczył, że jubileusz to także pora na funkcjonalny system polityczny ujęty w nowej konstytucji. Szef państwa mówił także o potrzebie polityki prorodzinnej i prorozwojowej.
Obywatel powinien wiedzieć, że państwo, które buduje swoją codzienną pracą, na które płaci podatki i którego jest gotów bronić, to państwo bliskie mu, sprawiedliwe i przyjazne, ale jednocześnie budzące szacunek. Pora na trwały, stabilny ład społeczno-ekonomiczny. Ład, dzięki któremu w polskich rodzinach będą przychodzić na świat liczni nowi obywatele. Czas na rozwiązania, dzięki którym młodzi Polacy będą żyć, pracować i tworzyć tu, w ojczyźnie, a nie na obcej ziemi. Czas na ustrój gospodarczy, w którym kreatywność i dynamizm przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, będą premiowane, wspomagane i chronione.
Polska jest i powinna pozostać pełnoprawnym, lojalnym, a jednocześnie samodzielnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, a także przedsięwzięć międzynarodowych, zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Poinformował też, że podjął decyzję o pośmiertnym nadaniu Orderu Orła Białego tym ojcom niepodległości i mężom stanu, którzy jeszcze nie dostąpili tego wyróżnienia. Komisja weryfikacyjna we wtorek badała sprawę reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16. Zeznania złożyli m.in. byli lokatorzy kamienicy. Jako stronę postępowania przesłuchano także Andrzeja Walca, męża prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Beneficjent decyzji zwrotowej Andrzej Walc twierdził, że nie rozmawiał z żoną, czy decyzja w sprawie Noakowskiego 16 jest prawidłowa, czy nie. Mówił też, że po sprzedaży kamienicy nie interesował się sprawą i nie mógł przewidzieć, jak będzie się zachowywał nabywca. Na pytanie, czy odda pieniądze za reprywatyzację kamienicy przy Noakowskiego 16, odpowiedział, że oczekiwałby postępowania, które wyjaśniłoby sprawę. Po przesłuchaniu odniósł się do tego przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Pan Walc powiedział, że nie odda tych pieniędzy, pomimo tego, że jak widać świetnie się orientuje w tych wszystkich wyrokach związanych z Kalinowskim i z całą historią tej kamienicy, która została przyjęta w wyniku szmalcownictwa. Na pytanie, czy odda te pieniądze, w związku z tym, że nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości, że ta kamienica została przyjęta w wyniku szmalcownictwa, no jest jeden znak zapytania, ale o nim właśnie będziemy mówić wkrótce, że została przyjęta w wyniku szmalcownictwa, no to pan Walc mówi, że nie odda tych pieniędzy. A w tle oczywiście jest wielka tragedia ludzi.
Andrzej Walc był jednym ze spadkobierców Haliny Kępskiej i w 2003 roku odzyskał prawo do części kamienicy przy Noakowskiego 16, która została sprzedana wraz z mieszkańcami. Wątpliwości w sprawie budzą jednak okoliczności nabycia nieruchomości przez rodzinę Andrzeja Walca oraz późniejsze działania ratusza, który nie wznowił postępowania zwrotowego pomimo podejrzeń dotyczących sfałszowania dokumentów. Większość udziałów w kamienicy przy Noakowskiego 16 w 2007 roku nabyła spółka Feniks. Następnie rozpoczęła ona proceder tak zwanego czyszczenia kamienicy. To właśnie mieszkańcy odkryli, że w całej sprawie doszło do nieprawidłowości, bo kamienicę odzyskano w oparciu o sfałszowane dokumenty. Warszawski ratusz nie wyjaśnił jednak sprawy. Premier Beata Szydło powinna pozostać na czele rządu, podkreśla profesor Andrzej Gil, politolog. W jego ocenie wicepremier Mateusz Morawiecki, który kieruje tak zwanym superresortem, ma szereg planów do zrealizowania. Media informują, że w ramach rekonstrukcji to właśnie wicepremier Mateusz Morawiecki obejmie urząd prezesa Rady Ministrów. Taki scenariusz miał przedstawić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas poniedziałkowego spotkania z działaczami partii. Pozostałe zmiany w rządzie miałyby zależeć od propozycji Mateusza Morawieckiego. Profesor Andrzej Gil, politolog, przyznaje, że nie rozumie potrzeby przeprowadzenia rekonstrukcji rządu, w tym zmiany na fotelu premiera.
Pan premier Morawiecki ma swoje pole do działania, ogromne. Przecież pamiętajmy, że jest takim kimś na kształt super ministra, znaczącym po swoich kompetencjach wiele spraw, przede wszystkim gospodarczo-finansowych naszego państwa, więc nie widzę tutaj potrzeby zamiany dobrego premiera na kogoś, kto odpowiada za ogromny segment działalności rządu. I oczywiście, w tej konfiguracji politycznej, jak powiadam, wszystko się może zdarzyć, ale to jest akurat scenariusz, uważam, zły dla Polski, dla rządu i dla nas wszystkich.
We wtorek wicepremier Mateusz Morawiecki miał lecieć do Brukseli na spotkanie unijnych ministrów finansów. Wizyta została jednak odwołana. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślają, że wicepremiera zatrzymały w kraju obowiązki bieżące. Natomiast rozmówca Polskiej Agencji Prasowej nie wykluczył, że może to mieć związek ze spekulacjami medialnymi. Dyskusję wznowił wpis premier Beaty Szydło na Twitterze. Prezes Rady Ministrów napisała, że bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska, dbająca o rodzinę i wartości, bezpieczna. Jak dodała premier, Polska wyrosła na fundamencie chrześcijańskim, jest tolerancyjna i otwarta, nowoczesna oraz ambitna. Jest przykładem dla Europy i świata. Tacy jesteśmy, Polacy, stwierdziła szefowa rządu. Obecny system kierowania i dowodzenia polską armią jest mało czytelny. Jako parlamentarzyści czekamy na zmiany, powiedział poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Nowy projekt organizacji systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Ministerstwo Obrony Narodowej przesłało już do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W ocenie resortu modyfikacja usuwa punkty dyskusyjne pomiędzy MON i BBN-em i daje pole manewru do decyzji zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. W myśl projektu powracają dowództwa rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Ma to wychodzić naprzeciw prerogatywie prezydenta do mianowania dowódców rodzajów sił zbrojnych RP. W dokumencie jaśniej zostają zarysowane też relacje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z podlegającymi mu inspektoratami, którymi kierować mają jego zastępcy. Przycina to spekulacji na temat odrębności tych organów. Poseł Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że rządzącym zależy na powrocie do poprzedniego schematu, bo obecny jest niejasny.
Platforma stworzyła system dowodzenia taki, że odpowiedzialnym dowodzącym jest dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, któremu podlegają poszczególne inspektoraty. I to jest taki schemat, który jest bardzo mało czytelny, jeżeli chodzi o zarządzanie i dowodzenie polską armią, ale również i dość dziwny, jeżeli chodzi o kontakty w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. My chcemy powrócić do poprzedniego schematu, czyli nominalnie szef sztabu generalnego jest głównodowodzącym polską armią, to on ponosi odpowiedzialność za sprawowanie tych dowódczych elementów w polskim wojsku i mam nadzieję, że właśnie te kwestie są opisane w tym piśmie.
Reforma dowodzenia, nominacje generalskie oraz sprawa generała brygady Jarosława Kraszewskiego wywołały napięcia na linii prezydent-minister obrony. BBN, odnosząc się do nowych propozycji resortu, wyraziło satysfakcję, że MON okazuje wolę poszukiwania kompromisu. Ponad 150 tysięcy podpisów pod projektem ustawy o zwiększeniu nakładów na zdrowie do 6,8% PKB w ciągu 3 lat złożyli w Sejmie przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych i Porozumienia Rezydentów OZZL. Złożenie projektu wraz z podpisami w Kancelarii Marszałka Sejmu zbiega się w czasie z pracami Senatu nad ustawą rządową zakładającą wzrost do 6% PKB do roku 2025. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska mówi, że obecnie polskiego państwa nie stać na więcej i to w krótszej perspektywie czasu.
Nasze państwo tego by nie udźwignęło, tego wysiłku. Ale to są konkretne pieniądze. Ja tylko mówię, że kilka cyfr podam. Że w pierwszym roku wejścia ustawy, którą dzisiaj procedujemy w Senacie, będzie to ponad 3 miliardy dodatkowych środków. W drugim roku ponad 13, w trzecim 23 miliardy i to procentowo rośnie. W ostatnim roku to jest 105 miliardów złotych dodatkowo do systemu ochrony zdrowia, co daje w sumie 547 miliardów złotych. To są niebotyczne pieniądze, które zasilą polską służbę zdrowia i na pewno zaowocują tym, że pacjenci będą lepiej leczeni, szybciej.
październiku lekarze rezydenci prowadzili niespełna miesiąc głodówkę. Domagali się skokowego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń. Po zakończeniu protestu ogłosili, że nie zaprzestają walki o spełnienie postulatów. Teraz lekarze oprócz złożenia obywatelskiego projektu wypowiadają klauzulę opt-out. Na jej mocy lekarz zgadza się na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. A według danych Ministerstwa Zdrowia z 1 grudnia bieżącego roku klauzulę wypowiedziało już 2310 lekarzy. Były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili pozostaje we wtorek ze swoimi zwolennikami przed Radą Najwyższą Ukrainy w Kijowie. Jak zapowiedział, do czasu zwycięstwa nad złodziejami i bandytami, którzy zasiadają w tym budynku, stwierdził. Wcześniej Saakaszwili został zatrzymany przez policję, uwolniony przez swoich zwolenników. Na ich czele udał się do siedziby parlamentu Ukrainy. Tam domaga się impeachmentu prezydenta Petra Poroszenki. Saakaszwili odzyskał wolność dzięki ludziom, którzy zablokowali samochód policyjny zmierzający do aresztu. Rozbito szyby w samochodzie i wyciągnięto zatrzymanego. Następnie Saakaszwili oświadczył, że rozpoczyna proces wyzwalania Ukrainy spod rządów prezydenta Poroszenki. Dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Włodzimierz Osadczy zauważył, że Saakaszwili dotychczas miał przyzwolenie na działania niezgodne z prawem.
Od pewnego czasu obserwujemy dość dziwne wydarzenie związane z aktywnością pana Saakaszwilego, który, jak pamiętamy, w sposób dość skandaliczny przekroczył granicę polsko-ukraińską. Było to związane z różnymi wydarzeniami, które były niedopuszczalne, dajmy na to, w sytuacji innych obywateli, czyli nie miały ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i tak dalej. Więc możemy zakładać, że to, co robi Saakaszwili, na to jest przyzwolenie. Jest pewne poparcie na Ukrainie działalności Saakaszwilego, chociażby, prawda, świadczy o tym przemilczany niedzielny wiec i marsz, który się odbył.
Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała Saakaszwilego na polecenie prokuratury generalnej. Stwierdziła ona, że akcje antyrządowe, którymi dowodził były prezydent Gruzji, opłacali ludzie Wiktora Janukowycza. Były gruziński polityk w lipcu stracił ukraińskie obywatelstwo. Następnie założył partię Ruch Nowych Sił. Obecnie domaga się nowych wyborów parlamentarnych i ustąpienia urzędującego prezydenta. Episkopaty Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Chorwacji wsparły kwotą 450 tysięcy euro uchodźców z Bliskiego Wschodu. Pomoc trafi do imigrantów przebywających w obozach w Libanie. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte wczoraj w Budapeszcie. Zgromadzone środki Caritas Liban przeznaczy na opiekę zdrowotną, zakwaterowanie i wyżywienie. Polska wsparła uchodźców kwotą 100 tysięcy euro. Pieniądze na pomoc w imieniu Episkopatu Polski przekazał w Budapeszcie ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że grupa krajów słowiańskich co roku wspiera potrzebujących uchodźców.
Tym razem taką inicjatywą było właśnie przekazanie tej kwoty pieniężnej euro na rzecz uchodźców, którzy schronili się w Libanie syryjskich i którzy potrzebują pomocy, podobnie jak chrześcijanie, którzy w Libanie w tej chwili bardzo zbiednieli ze względu na to, że fala uchodźców zaczyna przeważać nad falą samych mieszkańców. Zdaję sobie doskonale sprawę, że po to, żeby z powrotem ukonstytuować tam normalne życie, potrzeba zupełnie innej pieniędzy, aniżeli to, co my możemy ofiarować. Tam są potrzebne miliardy na odbudowę jednego tylko z tych krajów. Trzeba się jednoczyć z tymi, którzy są w gorszym położeniu od nas.
W liczącym około 4,5 miliona mieszkańców Libanie znalazło się w ostatnich latach blisko 2 miliony uchodźców z Syrii i 140 tysięcy z Iraku. Ponadto od wielu lat przybywa tam 500 tysięcy imigrantów palestyńskich. Kościół katolicki w Polsce regularnie podejmuje inicjatywy na rzecz uchodźców. Jedną z nich jest również program Caritas Polska Rodzina Rodzinie. Dzięki akcji Polacy wsparli już 7,5 tysiąca rodzin na Bliskim Wschodzie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.